zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.
Uwaga, człowiek.
Słuchaj, ja się urodziłem w Zamościu, w ładnym, ciekawym miasteczku, które zresztą mało pamiętam. Za parę miesięcy będę miał 75 lat. Już. Także można powiedzieć, że prawie umarłem.
Ryszard Smorzewski, urodzony w 1930 roku, dziennikarz, publicysta, piszący m.in. dla Szpilek czy Kieleckiego Słowa Ludu. W swoich często przewrotnych felietonach pozwalał sobie na dużo więcej niż inni dziennikarze w okresie PRL-u. Twórca pierwszej w Polsce sceny faktu, powstałej w Kielcach. Reżyser i scenarzysta w latach 1972-1988, dyrektor Tarnowskiego Teatru. Pod jego kierownictwem tarnowska placówka została zauważona na kulturalnej mapie Polski, przełamując bariery prowincjonalizmu. Kilka spektakli zostało zarejestrowanych dla potrzeb teatru telewizji, zaś teatr zdobył wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Głośnymi spektaklami były m.in. Złoty Chłopiec, Klątwa czy Przepraszam, czy tu biją. Do ostatnich chwil pełen pomysłów i planów. Ryszard Smorzewski odszedł 12 listopada 2008 roku. Mniejsze nagranie stanowi fragment rozmowy przeprowadzonej w roku 2005 dla potrzeb wywiadu prasowego, który nigdy nie powstał.
W 1944 roku właśnie w lipcu, kiedy się Niemcy wycofywali, to za Frankfurtem zostali ostrzelani przez jakiś oddział partyzancki. I Niemcy w odwecie zabrano około 40 ludzi w ciężarówkę, między innymi mnie i matkę. Wywieziono nas jakieś tam 2 kilometry mniej więcej za Frankfurt. Tam nas w polu wyrzucili z tej ciężarówki, kazali nam stanąć w szeregu. I przed nami pojawił się pluton egzekucyjny. I ja, który trzymałem mamę za rękę, raptem puściłem ją i skoczyłem w zboże. Strzelono do mnie, ja się przewróciłem. A tamtych wszystkich i moją matkę zabito. Leżałem w tym zbożu, czekałem, mianowicie, tak gdzieś do wieczora. Pod wieczór przyczołgałem się tam, wyciągnąłem mamę w to zboże, położyłem się obok niej. Ona jeszcze żyła, to trudno nazwać, trudno tak powiedzieć, że ona żyła, bo ledwie tam gdzieś od czasu do czasu gdzieś tam oddychała, ale była nieprzytomna przecież i tak dalej, i zmarło jej się w nocy. I wreszcie gdzieś tak blisko rana już usnąłem przy niej, przy tym nieboszczyku. I usłyszałem raptem kroki jakieś krzyki. Tak wysunąłem głowę i usłyszałem ruki wierch, Sowieci. No i w tym momencie zemdlałem już. Był pogrzeb oczywiście tych ludzi wszystkich, których zabili. I ludzie bardziej patrzyli na mnie, niż patrzyli na tych zabitych. Bo ja stałem, bez żadna łezka mi nie spadła z oczu. Tak sobie stałem, spokojny, proszę Ciebie, nawet obojętny wobec tego, co zaistniało i co się stało. Jeszcze pamiętam, że w kilka dni po tym pogrzebie matki, to tam Ruscy, którzy kwaterowali, to raptem zawołali mnie, dali mi pistolet maszynowy do ręki i zaprowadzili mnie za stodołę, a tam stało 2 SS-manów, których gdzieś tam znaleźli, proszę cię, w zbożu, czy gdzieś tam znaleźli ich. I mówią, masz, rozstrzeli ich za swoją matkę. Ja ich nie zastrzeliłem. Oddałem im Kałasznikowa i nie zastrzeliłem. Sam nie wiem do dzisiaj. W mojej świadomości nie mogło się coś takiego pojawić, że ja muszę teraz udowodnić wszystkim, że ja potrafię sam sobie dawać radę w życiu. To gdzieś był jakiś instynkt, No na pewno nie, przecież do głowy by mi coś takiego nie przyszło, człowieku. No i tak się stało. Ja do dzisiaj nie pamiętam ani ojca, ani matki. Nie pamiętam. Nie było, nic nie było. Nic nie było. Psycholodzy powiedzieli mi, proszę pana, może to był jedyny ratunek dla pana. Gdyby pan powracał do tego, to by pan się rozklejał, dusza by panu mdlała, a tak, to pan po prostu szedł i szedł i szedł do przodu. Dowiedziałem się, że poszukują człowieka na dyrektora teatru w Tarnowie. I wtedy ja sobie właśnie przypomniałem te wszystkie moje rozmowy w Kielcach, te moje obserwacje, te przedstawienia, które nie były doceniane w kraju, a warto było je docenić, proszę Ciebie. Bo Polska się może zaczyna w Warszawie, jak to się mówi, ale nie, jeszcze się nie kończy w Warszawie. I dla mnie tu przyjście to była przygoda. Ja wiedziałem, że temu środowisku trzeba trochę dać więcej niż tylko scenę. Że teatr powinien być takim ośrodkiem bardzo prężnym. I takim on był. To mi się udało zrobić. Mieliśmy przecież te wyjazdy na Węgry. Teatr Alkowy dołączyłem do Teatru Dramatycznego też. Jedno drugiemu nie przeszkadzało. Chociaż to aktorzy cierpieli trochę na tym. Ci dramatyczni, że kurde, ja, a tu lalki, no właśnie, cholera jasna. Mieliśmy Teatr Walizce, to się nazywało, ale wiedziałem, że nigdy sceną samą nie dasz znać Polsce o sobie, bo zawsze Warszawa będzie lepsza od ciebie, nawet gdybyś był lepszy. Co się zdarzyło nam w Kaliszu. Był jakiś spektakl Wajdy, nie pamiętam pod jakim tytułem, z czasów rewolucji francuskiej. Danton czy coś takiego, zdaje się, był tytuł tego. I myśmy grali tam Złotego Chłopca w Kaliszu, na ogólnopolskim festiwalu. To był jedyny taki polski, ogólnopolski festiwal wtedy w Kaliszu. Ja dostałem pierwszą nagrodę, a Wajda dostał też nagrodę. Ale jaką wymyśloną nagrodę, żeby Wajdę uspokoić? To mu dali za całokształt twórczości, czego nigdy nie dawano. I zaproponowano mi, żebym się przeniósł do Łodzi i został dyrektorem w Łodzi. Ja nie miałem najmniejszego zamiaru, bo ja już wiedziałem, że w Łodzi nie będę mógł robić tego, co mogę robić w Tarnowie. Że tu mi mogą na więcej pozwolić, niż gdziekolwiek indziej, i że ja tu będę bardziej pożyteczny dla ludzi, niż w takiej Łodzi. No i dostałem w końcu telefon, że dziękują mi bardzo, że muszą odwołać tę rozmowę, dlatego że już mają w tej chwili kandydata zaproponowanego przez Warszawę i tak dalej. On zostaje dyrektorem. No i dobra, no to ja i tak bym tym dyrektorem tam nie został. Jak byłem po roku właśnie w Ministerstwie Kultury, to były imieniny wiceministra wtedy. On się nazywał Bajdor, to był dziennikarz z Wrocławia, którego znałem jeszcze, zanim ja byłem dyrektorem teatru, a on zanim jeszcze był wiceministrem. Jako dziennikarze, znaliśmy się jako dziennikarze. Siedzimy, rozmawiamy i ja go wtedy zapytałem, mówię, słuchaj, Jurek, powiedz mi, mianowicie, jak to było z tą Łodzią? Co to się tam zaistniało? Mój Ryszard, ja ci pokażę to pismo. Dostaliśmy z ministerstwa kopię. Pismo zostało skierowane do Komitetu Wojewódzkiego w Łodzi i do Wojewody Łódzkiego z Komitetu Centralnego. Mianowicie, na dwóch stronach byłem znakomitym menedżerem, no nie menedżerem, bo wtedy określenie takie nie istniało, ale organizatorem. Aj, człowieku, same plusy. I na końcu były tylko dwa zdania. Anarchizujący marksista. Nieposłuszny. Nie wolno mu powierzać stanowiska w dużym ośrodku inteligenckim i robotniczym. Let's go. To opisywałem w swoim alfabecie moją przygodę z Kieślowskim. U końca lat 70., będąc dyrektorem teatru dalej w Tarnowie, zostałem równolegle zastępcą szefa telewizji Kraków do spraw artystycznych, tak się to nazywało. Tak zwany główny reżyser telewizji Kraków. No i miałem jakąś sprawę do załatwienia Woronicza w telewizji, w centrali telewizji polskiej. I raptem na korytarzu podchodzi do mnie człowiek i mówi: przepraszam pana bardzo, pan się nazywa Ryszard Smorzewski, jest dyrektorem teatru w Tarnowie. Ja mówię: tak, ja pana czytuję w Szpilkach, bo pan ma swoją rubrykę w Szpilkach, w tym piśmie satyrycznym, które wtedy wychodziło. No i mówi: ja się nazywam Krzysztof Kieślowski. Ja mówię: och, bardzo mi miło, że mogę pana poznać, bo ja znam pana filmy. I on mi mówi, że proszę pana, moja prośba jest taka, ja dlatego chcę, żeby pan ją spełnił, bo pan łączy w sobie teatr z dziennikarstwem. A ja właśnie napisałem coś takiego, co nie jest sztuką. To jest taki scenariusz publicystyczny, teatralno-publicystyczny, można powiedzieć, pod tytułem Życiorys. I chciałbym, żeby pan to przeczytał, żeby pan mi przekazał swoje uwagi, żebym mógł sobie skorygować ten jeszcze materiał. Ale ja mam do pana wielką prośbę. Niech pan, jako dyrektor teatru, nie próbuje zwrócić się do Ministerstwa Kultury z prośbą, żeby panu pozwolono wystawić to na scenie. Dlatego, że wie pan, już 12 teatrów w Polsce, pomimo, że ja nie jestem zadowolony z tego scenariusza do końca, już zgłosiło, że chce to wystawić, nikt nie dostał zgody. O czym to było? To był 78 rok, kiedy nie było jeszcze Solidarności. Ten egzemplarz mówił o tym, że przy takim systemie, jaki istnieje w Polsce, jednopartyjnym, monopartyjnym, musi zaistnieć potężny związek zawodowy. Następnego dnia napisałem pismo oficjalne do Ministerstwa Kultury, że chcę to wystawić. I raptem dostaję zgodę z ministerstwa, że mogę to wystawić. Zgłupiałem. Zadzwoniłem do Kieślowskiego wieczorem, mówię: panie Krzysztofie, dostałem zgodę z ministerstwa. O rany boskie. A jak to się stało, proszę pana, że pan dostał zgodę? Ja mówię: proszę pana, nie wiem, ale przecież nie będę ich pytał, bo po co ja mam wywoływać wilka z lasu? Jak ja ich zapytam, po coście mi dali, to oni mogą jeszcze cofnąć tę decyzję. Więc nie będę ich pytał. Wystawię. Ludzie siedzieli i nie wiedzieli, jak reagować, bo byli zaskoczeni ludzie i zdumieni, nawet trochę wystraszeni. Jak to się stało? Patrzyli albo od podłogi, albo tam gdzieś w ścianę, tylko co to jest do cholery? Graliśmy to, proszę ciebie, ponad 100 razy, chyba nie tylko w Tarnowie, ale i na tych wyjazdach naszych wyjazdowych, a mieliśmy tych wyjazdów, jak ci mówię, mnóstwo. I jak już to zeszło za fiszą, będąc w Warszawie, znowu wpadłem do tego wiceministra Bajdora i znowu go zapytałem: słuchaj, mówi Ryszard, to było tak, to była decyzja Komitetu Centralnego, do którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało prośbę, żeby coś takiego ukazało się w Polsce, co odbiega trochę od cenzury, zdecydowanie nawet od cenzury, dlatego że na każdym posiedzeniu UNESCO, w ONZ jesteśmy atakowani za brak wolności słowa. Tak? Proszę. Zdjęcia, proszę. Program, proszę. Afisz, proszę. Wszystko. Takie coś jest grane w Tarnowie. Tośmy ci dali. Jakbyśmy komuś dali to w Warszawie, człowieku, to nie mogliśmy dać w Warszawie, bo nawet nam powiedziano w KC, bo w Warszawie to byłoby to bardzo nagłośnione. A Tarnów to jest tam, Tarnów, wiesz, no. Daleko, daleko od Warszawy, daleko tam od tych rozmaitych czasopism i tak dalej, i tak dalej. Tośmy ci dali. Poza tym ty jesteś uparty, pyskaty, to byś to łaził, dupę nam zawracał przez cały rok. Tośmy ci dali. No i w ten sposób, rozumiesz? Pracowałem dla komunizmu. Thank you. Ja Pietrzakowi zaproponowałem mu właśnie, żeby zrobił taki wieczór kabaretowy. On zrobił taki scenariusz, nawet zgodził się na reżyserię, ale poprosił mnie, żebym mu pomagał, bo on czasem jest zajęty i tak dalej. Poza tym ja tam mam większe doświadczenie, to żebym mi pomógł. I ten kabaret kończył się właśnie piosenką, żeby Polska była Polską. Aktorzy śpiewali na zakończenie, wychodzili. Publiczność wstawała, wołała bis, bis, bis. Oni wracali, jeszcze raz śpiewali i wtedy cała sala śpiewała razem z nimi, żeby Polska była Polską. Puszczono mi to wtedy, ale cenzor zakwestionował jedno, że nie wolno bisować, żeby publiczność nie śpiewała, bo to się już robi demonstracja. Ale teraz co ja zrobiłem, jaką ja zrobiłem historię? Aktorzy wychodzili, jak publiczność wołała bis, muzyka grała tę piosenkę, muzyka, a oni stali i nie śpiewali. Publiczność szalała. No i jak zaistniał stan wojenny, potem w czasie stanu wojennego i ta solidarność się pojawiła, to absolutnie zabroniono, nigdzie nie wolno było tej piosenki śpiewać. A widocznie u mnie była jeszcze dodatkowa sytuacja taka, nie tylko dlatego, że w Tarnowie niech tam będzie, bo się na to powołamy, ale co innego, że wielu ludzi wiedziało, że ta piosenka była śpiewana, a teraz raptem jej nie ma? Aha, rozumiem, o co chodzi. I zostawili tę piosenkę.
I ruszała wiara w pole, od Chicago do
Jak zaistniał stan wojenny, to w niedzielę ja już wiedziałem, że mi Pawła Korąbla, który jest w Tarnowie w dalszym ciągu, tu mieszka, to był znakomity aktor, którego wziąłem z Teatru Słowackiego, udało mi się go wydrzeć z Teatru Słowackiego, ale on był równocześnie tak, członkiem Krajowej Komisji Solidarności w Gdańsku i był tutaj takim szefem takiego ośrodka Solidarności w Krakowie na Małopolskę od spraw kultury i równocześnie przewodniczącym koła Solidarności w teatrze. Więc jak zaistniał stan wojenny, to ja nie miałem najmniejszej wątpliwości, że Pawła zamknięto. I w poniedziałek właśnie pojawił się u mnie szef Służby Bezpieczeństwa. Pyta się, gdzie jest Korąbel. Ja mówię, nie wiem, gdzie jest Korąbel, jak go nie zamknęliście. No to, a czy on jutro będzie w teatrze? Mówię, jak go nie zamkniecie, może będzie. We wtorek o godzinie 9 jestem już w teatrze. Próba się ma zacząć o 10, ja to reżyserowałem tego Hamleta. Raptem patrzę, Paweł Korąbel wchodzi do mnie do pokoju. Roztrzęsiony, rozdygotany Ryszard. Chcą mnie zamknąć. Ja mówię, wiem. Siedzimy, rozmawiamy, ja tylko poprosiłem sekretarkę, żeby dała znać wszystkim w teatrze, że nie było, nikt nie widział Korąbla. Nie było Korąbla w teatrze. Ja instynktem robiłem wiele takich rzeczy. To nie to, że ja byłem taki mądry, taki cwany, taki tego. Mówię, chodź Paweł, ja cię zamknę. Jak to mnie zamkniesz? Chodź, będziesz siedział w rekwizytorni. O godzinie 12 wkłada głowę portier z dołu, panie dyrektorze, na dole dwóch czeka na pana. To już nie miałem wątpliwości, jak on tak mówi, prawie szeptem i w ogóle tak, jakich dwóch. Mówię, dobra, niech pan im powie, że ja będę za pół godziny się z nimi spotkał. Niech idą do bufetu, niech sobie siądą i poczekają na mnie. Podchodzę do nich i pytam się, panowie, zdaje się do mnie. Tak. A kto wy jesteście? O co chodzi? My jesteśmy z SB. Pokażcie legitymację. Popatrzyli tak na siebie, byli zaskoczeni, że facet tak rozmawia z nimi. Ja mówię, też mogę mówić, że jestem papieżem, nie? No i wyjęli te legitymacje. Przejrzałem te legitymacje, oddałem mi. Czy jest Korombel w teatrze? Ja mówię, jest. Chcieliby się z nim widzieć. Nie będziecie się z nim widzieć. Oto są klucze. Ja go zamknąłem. Powiedzcie pułkownikowi, że ja za niego odpowiadam. Jasne? Do widzenia, przepraszamy, poszli. Pawła nie zamknięto. Na jakiej zasadzie to się stało, powiedz tym. Musiał tylko podpisać, proszę ciebie, po tygodniu, jak minął tydzień, to go tam gdzieś ten pułkownik wezwał, żeby podpisał, że nie będzie wojował ze Związkiem Radzieckim i socjalizmem w Polsce. To nie on jeden, Wałęsa podpisał takie, że wszyscy podpisywali, pies tańcował. I teraz, żeby już tak ci dokończyć, to ci spuentuję. To był 90, zdaje się, drugi albo trzeci rok. Zadzwonił do mnie od matki, że chciałby się ze mną zobaczyć, no żebyśmy Rysia tak posiedzieli, po sobie pogadali, powspominali. I Paweł mówi do mnie, Rysiu, po coś ty mnie zamknął? Ale po coś ty mnie zamknął? Jakby on mnie zamknął, dziw, był ktoś, a tak to jestem podejrzany. Widzisz, Mirek, ja, to jest dla mnie taka zagadka. Ja wystąpiłem i ja zacząłem szukać swojej teczki, bo jakąś teczkę ja musiałem mieć. Nie o współpracy, ale jakieś opinie, nie opinie. Teraz nawet miałem niedawno rozmowę z tym panem profesorem Kieresem, bo to wszystko opowiedziałem, te moje przygody, to wolną Europę, tamto owo. To mówi, proszę pana, my będziemy szukali pana teczki, ale prawdopodobnie tej teczki nie ma. Bo oni musieli głupoty wpisywać i musieli, jak zniszczyli, jak już wiedzieli, że nie będą działać, to musieli zniszczyć, bo by się wstydzili taki teczki. Ale później to się okazało mianowicie, że bardzo często przypuszczano, że ja mam albo ja jestem ktoś, albo ktoś za mną stoi. Słuchaj, za parę miesięcy będę miał 75 lat. Także można powiedzieć, że prawie umarłem. W 1944 roku trzymałem mamę za rękę, raptem puściłem ją, a tamtych wszystkich i moją matkę zabito. Był pogrzeb oczywiście. Żadna łezka mi nie spadła z oczu. Ja do dzisiaj nie pamiętam ani ojca, ani matki. W mojej świadomości nie mogło się coś takiego pojawić, że ja muszę teraz udowodnić wszystkim, że ja potrafię sam sobie dawać radę w życiu.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek. Czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.